A co się dzieje w sercu, w umyśle, w świadomości takiego młodego człowieka, który ma ze sobą problem? Co się dzieje tak anonimowo? Tak proszę nam opowiedzieć. Co my możemy, czy możemy i jak możemy zauważyć, pomóc, nie ominąć, nie przegapić?
Bo tak mówimy teraz już o takim indywidualnym przeżywaniu, bo tak było, rozmawialiśmy trochę o rodzinie, teraz o takim indywidualnym przeżywaniu młodego człowieka.
Musimy o tym powiedzieć, panie Krzysztofie, tak, bo to jest bardzo ważny temat.
Ja tak staram się teraz właśnie rozmawiając i trochę ponawiając pytanie w myślach przywołać to, co ja słyszę, co ja czuję tutaj. I często jest tak, że jest jakieś osamotnienie wtedy. Tak, to jest taka emocja, która gdzieś jest chyba taka dominująca, że w momencie, kiedy jest jakiś kłopot u młodego człowieka, to gdzieś jest takie osamotnienie w nim, a też trochę taki pad, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Taka sytuacja patowa, taka sytuacja w zawieszeniu. Nie wiadomo, co zrobić, kto może pomóc, do kogo się zwrócić, jakie drzwi otworzyć.
Najczęściej wtedy jest taka myśl, że przecież nikt nie może mi pomóc, tak naprawdę nikt mnie nie rozumie. Często tak jest. Te telefony zaufania, które są uruchomione dla ludzi w potrzebie, one nie są oblegane przez młodych ludzi.
Albo jeszcze jest takie poczucie, że ja z tego nie wyjdę, że nie dam rady, że nic się z tym nie da zrobić tak naprawdę. Aha. Że to tak już często trwa wiele lat i jest takie po prostu zniechęcenie emocjonalne, że przecież już tyle razy gdzieś próbowałem i się nie udało, ja z tego nie wyjdę, że to już tak ma mi zostać.
I wtedy bezcenna jest reakcja, czy zbliżenie, czy pomoc, czy zauważenie przez kogoś, kto będzie chciał nakierować, czy dać wiarę, że jednak jest jeszcze szansa, prawda? Bo ten sam młody człowiek, skoro tak myśli, to on nic już nie zrobi dla siebie.
Dokładnie. No wtedy to jest taka pomoc już bezwzględna, że tak powiem. Jeszcze słyszę też takie wypowiedzi, że jedynie marihuana daje mi poczucie lepszego samopoczucia. To już jest takie bardzo silne wskazanie do pracy terapeutycznej.
Mhm. No właśnie. I często zaskoczenie, tak jak mówiliśmy na początku, zdarza się, że zaskoczenie w przypadku rodziców. Często kończy się na oddziałach neurologicznych, często kończy się w terapii takiej
stacjonarnej, społeczności
w ogóle
terapeutycznej.
Są też objawy psychosomatyczne, prawda, gdzie najróżniejszy sposób się to objawia. I teraz, kiedy ta dostępność do lekarzy też jest ograniczona, trudno się dziwić w czasach epidemii, to nie bez przyczyny my się dziś właśnie wieczorem spotykamy, panie Krzysztofie, żeby jeszcze raz uczulić dorosłych na to, że nie można bagatelizować najmniejszych sygnałów, zachowań, które sygnalizują problem. Może poproszę pana, żeby pan zebrał takie jakby przykładowe, charakterystyczne sytuacje, symptomy, zachowania młodych ludzi, które powinny sprawić, że zapala się czerwone światełko w głowie matki, ojca, bierze telefon i dzwoni do specjalisty, do tego terapeuty.
Każda historia jest trochę inna, ale na pewno jak widzimy u swojego dziecka obniżony nastrój, taką drażliwość czy takie przeciwstawne uczucie, jak częste wybuchy złości tak naprawdę, jak widzimy, że nie wiem, rezygnuje ze swoich jakichś takich codziennych zainteresowań albo unika kontaktu z rodzicami, często spędza czas w swoim własnym pokoju, jest taki wycofany, zamknięty, no to już tak powinno nam troszeczkę dać do pomyślenia, że coś się takiego może dziać. Nawet ostatnio u takich młodych ludzi, którzy gdzieś doświadczają takiego obniżonego nastroju, obserwuję, że też zaniedbują siebie, jeżeli chodzi o higienę osobistą, to też, bo wiadomo, no, z nastolatkami trochę jest tak, że one bardzo chcą też się dobrze pokazać, nie? Że dbają o siebie. Teraz taki jest czas, że nie wychodzą z domu, ale kwestia tego, że ktoś zaniedbuje higienę osobistą, też jest sygnałem, tak naprawdę. No. No i a jeżeli chodzi o sam kontekst taki narkotyczny, to rodzice powinni też zwrócić uwagę na jakieś zapachy, prawda, takie dziwne, podejrzane, które gdzieś tam nagle się w domu pojawiają, na jakieś takie folijki, woreczki, tak, takie troszkę, że tak powiem, mówię teraz trochę o takich asortymentach, które gdzieś tam służą.
No tak, jest po 23, więc możemy podjąć wszystkie trudne tematy i warto o nich mówić. No ale, i nie odkładać wtedy wizyty.
Ale też takie sytuacje, które gdzieś troszkę powodują u młodego człowieka taką ucieczkę w sen. Też warto by na to zwracać uwagę. Czy jakieś kłopoty na przykład z odżywianiem, że coś się takiego zaczyna dziać, że albo ten apetyt jest zablokowany, albo jest nadmierny. To też są jakieś takie sytuacje i sygnały, które
mogą świadczyć o tym, że rozpoczyna się albo toczy się jakiś proces i problem, tak?
W tym wszystkim trudno nam jest trochę uchwycić, bo tak jak pani powiedziała, ten rytm takiego naszego życia jest inny niż przed pandemią, tak? Jest trochę taki
mocno zaburzony.
My wszyscy
doświadczamy nowości, uczymy się. Tak. Uczymy się żyć jakby zupełnie inaczej i szukamy.
Ale chyba najważniejszym takim niepokojącym sygnałem, no to jest taka utrata takiego kontaktu, że rodzice to czują, że nie można się dostać w tą sferę dziecka, że on się wycofuje, że on unika, tak, że może jakieś kłamstwa się pojawiają, a wcześniej się nie pojawiały, tak, że nie można go o nic zapytać, tak, to też są takie niepokojące sygnały.